Słuchają Państwo Poranka Wnet. Jest godzina 8:45. Do studia mam wrażenie i mam nadzieję, że wchodzi Agnieszka Romaszewska. I tak się stało. Dzień dobry, pani redaktor. Od spraw polskich odchodzimy. Telewizja Bielsat. To jest też ważne przypomnienie, która obserwuje to wszystko, co dzieje się na Białorusi, a na Białorusi też się dzieje. Prezydent Putin chce zacisnąć swoją żelazny uścisk nad Białorusią, przyłączyć Białoruś do Rosji. Czy to nie jest może dobre streszczenie tego, co się dzieje? A może jest?
No chyba dosyć dobre. To znaczy trudno powiedzieć, kiedy to się skończy, ale na pewno się zaczęło. Coś się zaczęło. No i to... Oczywiście możemy mieć nadzieję, że to się jeszcze zmieni, prawda, te tendencje się jeszcze zmienią, że to jeszcze będzie coś będzie z tym wszystkim innego, to znaczy, że to zaciskanie, że tak uścisku na Białorusi jednak może się skończy nie uduszeniem samej Białorusi, ale sądząc po tym, co dotychczas widzieliśmy na przykład w przypadku Krymu, no to ja oglądałam w roku 2004, kiedy była pomarańczowa rewolucja na Ukrainie, jak były takie łączenia Moskwa-Krym, gdzie siedział mer Moskwy Łuszkow i łączył się z rodakami na Krymie, bardzo to tonacja była taka bardzo bojowa. I oczywiście nikt się nie wyobrażał, że 10 lat później Rosja ten Krym zajmie. I powiem szczerze, że, ale ja to oglądałam, że zajęła, więc jak w tej chwili słyszę, że prezydent Putin postanowił jakby realnie zrealizować sojusz Białorusi i Rosji, bo taki byt istnieje formalnie, ale nigdy nie został do końca domknięty, no to myślę, że może się okazać, że on to po prostu zrobi.
I w jaki sposób się za to zabrał?
Przede wszystkim tutaj jest taka podstawowym elementem jest szantaż energetyczny, to znaczy Białoruś jest na cały czas na takiej energetycznej kroplówce, to znaczy dostawała przez lata ropę naftową i gaz, zwłaszcza ropę po cenach nie rynkowych, tylko niższych, a następnie sprzedawała produkty przetworzone po normalnych cenach. I w ten sposób znaczna część gospodarki białoruskiej była uzależniona od Rosji, no a druga część gospodarki białoruskiej to jest ogromny też najrozmaitszego rodzaju eksport do Rosji. Więc Białoruś w gruncie czy gospodarczo jest od Rosji szalenie niezależna. W momencie, kiedy Putin zapowiada, a tak zapowiada, że dość już tych preferencji, no to oznacza, no chyba oczywiście, że będziemy się bardzo kochać i że połączymy się, no to wtedy może będzie inaczej. Natomiast póki nie, no to preferencji dosyć. I teoretycznie od tych preferencji, przynajmniej taka jest zapowiedź, ma być Rosja ma odchodzić przez najbliższe kilka lat do, no, tutaj komentatorzy twierdzą, że chodzi tak naprawdę o prezydenturę Putina, że Putin już po raz kolejny prezydentem Rosji być nie może. 2024 rok jemu kończy się kadencja, ale prezydentem państwa związkowego Białorusi i Rosji to jeszcze w zasadzie może być. No i że to jest taka przygrywka pod tą nową funkcję, do której ta Białoruś jest niezbędna. Niepotrzebna. No i co z tym? No mamy dopiero 19 rok, zobaczymy jak będzie, co będzie dalej, ale nie wygląda to wesoło.
I w jaki sposób na zapowiedź, a poza tym prezydent Łukaszenko zna doskonale zasady polityczne w postsowieckim świecie, co robi, jak odpowiada?
No, znaczy po pierwsze można powiedzieć, że no, na pewno jeśli chodzi o Aleksandra Łukaszenkę, to on rozumie, co się dzieje i powiedzmy sobie szczerze, że jak się było prezydentem przez prawie 25 lat, bo ten rok będzie 25, już 25 lat będzie jego rządów, no to się nie chce zostać gubernatorem, to niezależnie od wszystkich swoich skłonności jednak to nie jest pomysł dobry, bo to jest obniżenie rangi, no i w związku z tym on stara się jakoś walczyć o tę swoją niezależność, ale manewru powiedzmy sobie szczerze, nie ma dużego i nie ma go dużego głównie z własnej winy, to znaczy nie tylko, ma przede wszystkim podstawową, też trzeba sobie powiedzieć też otwarcie, że podstawowym problemem braku manewru jest też jego położenie geopolityczne, no Białoruś leży tam, gdzie leży, po samym środku, na samym środku środkowoeuropejskiej równiny pomiędzy Rosją a całą resztą Europy, więc to jest bardzo niefortunne położenie geograficzne, natomiast poza tym, no to przez całe 25 lat prezydent Łukaszenka tak naprawdę łączył te Białoruś z Rosją. Przecież to tak naprawdę on myślał, jak się mówi ładnie po angielsku, no free lunches, nie ma za darmo obiadu. No to tutaj też tak jest, że przez lata w gruncie czy Rosja dotowała tę jego dyktaturę, to znaczy on mógł rządzić tak jak rządził, w sposób taki, taka miękka dyktatura postkomunistyczna tam była. Nie Korea Północna, nie straszliwy terror, tylko taka miękka postkomunistyczna dyktatura mogła być. Dlaczego? Dlatego, że można było dzieciom dawać obiady w szkołach, że można było zapewnić starszym ludziom opiekę, że można było zapewnić na niskim poziomie, ale jednak jakąś opiekę socjalną. Dlaczego? Dlatego, że te pieniądze były. A pieniądze skąd były? Dlatego, że Rosja pozwalała, żeby one były. I w gruncie rzeczy cały ten system tak się kręcił. W momencie, kiedy się z niego wyjmie po prostu ten dopalacz, to pytanie, co dalej będzie i jak on sobie z tym poradzi. No on teraz próbuje, jakieś robił tu uśmiechy do Zachodu, to może coś do Polski, ale z tą Polską jest sytuacja niekonsekwentna bardzo, powiedzmy sobie szczerze, bo ostatnio...
Z jednej i z drugiej strony.
No ostatnio na przykład wydalenia księży były z Białorusi, dwóch polskich księży wydalono. Jest ewidentne zaciskanie takiego, znaczy może zaciskanie to źle powiedziane, takie nękanie Związku Polaków na Białorusi, że nieustannie oni, gdzie oni mają jakieś tam spotkanie z dziećmi, a to im odmówią sali, a to im tam zabiorą jakieś pomieszczenie. To tak niby nic takiego dramatycznego. No podobnie dzieje się z naszymi dziennikarzami zresztą. My też mamy, w zasadzie pracujemy, ale nieustannie jak dziennikarz wyjdzie, grzywna. Tak zwane, u nas by się powiedział kolegium kiedyś w dawnych czasach, więc u nas już ludzie mają po 7 tych kolegiów, po 5, po 10 w różnych miastach. W tej chwili patrzyłam na licznik, mamy na stronie licznik. Mamy już 83 tysiące dolarów za zeszły rok grzywien do zapłacenia, bo to przecież my jakoś pomagamy tym ludziom, przecież oni by tego nie zapłacili sami. No ale niby oczywiście, gdyby władze białoruskie chciały, mogłyby to zrobić ostrzej, prawda? To też jest tak, że to nie jest najgorsze, co mogą robić. No ale taka jest zabawa w kotka i myszkę.
A w jaki sposób Polska na to reaguje? Jaka jest polska polityka wobec Białorusi?
No z polską polityką wobec Białorusi to w ogóle jest przez ostatnie lata, wiele lat już, tak powiedziałabym, problem, bo ona idzie taką sinusoidą, znaczy my się nie do końca możemy zdecydować na cokolwiek. Ja mam przekonanie, że każda polityka byłaby w gruncie, że dobra, byle była konsekwentna, natomiast my mamy taki problem, że co jakiś czas popadamy w entuzjazm, że będziemy się odwilż robić z Białorusią, po czym Łukaszenka ze swoim talentem nas, mówiąc bardzo kolokwialnie, robi w konia i następnie my się bardzo denerwujemy, mówimy, że to wobec tego, to my wobec tego twardo pójdziemy tu twardo, to twardo niespecjalnie pomaga, ponieważ my, no cóż my możemy twardo zrobić, no gromu tam nie wyślemy, prawda, więc to wojny nie wypowiemy, więc odwołanie ambasadora nie ma sensu naprawdę, bo my mamy, to jest kraj bezpośrednio sąsiedzki, w którym mamy bardzo dużą mniejszość narodową, w którym mamy sporo ludzi związanych z nami i tak dalej, więc to też nie ma sensu, więc tak naprawdę moim zdaniem tu jedyna rzecz, która by była w stanie, i mam nadzieję, że my jakoś w tym kierunku trochę idziemy i tak chyba tak wygląda. No to jest po prostu, my musimy utrzymywać stosunki z Białorusią, to jest absolutnie oczywiste z mojego punktu widzenia. Ja nie mam, bo część ludzi sobie wyobraża, że jak my działamy na rzecz wolnej Białorusi, to uważamy, że z obecną Białorusią w Bielsacie uważamy, że nie należy utrzymywać stosunków. No oczywiście, że należy, bo państwo się ma takie, jakie jest, tam innego nie mamy. Natomiast należy mieć pewne konsekwentne pomysły, co się chciałoby, żeby oni zrobili. I w ramach tego myślę, że Polska posiada parę argumentów. Jednym z argumentów, których my do końca nigdy nie wypróbowali, byłyby jakieś próby gospodarczej pomocy Białorusi, jakiegoś sensu, ale to by trzeba dosyć globalnie pomyśleć nad tym. To nie są drobne sprawy, gdzie można za pomocą jakichś drobnych nacisków coś załatwić. To by trzeba było trochę globalniej pomyśleć, co my możemy zaoferować. No i konsekwentnie również mówić, jakie są te warunki brzegowe, że w ogóle te sprawa z tymi dziećmi polskimi. To jest po prostu śmieszna. To nie jest kwestia naszej polityki z Białorusią, to jest kwestia brzegowa polityki. To jest wstępna kwestia. Najpierw niech oni to wyrównają, a potem będziemy rozmawiać.
A czy prezydentowi Łukaszence, bo miał taki pomysł, bo chciał wybudować białoruski naród, czyli nauczyć Białorusinów mówić po białorusku, bo w Mińsku, jak się mówi, po rosyjsku pewno.
Tak, w dużej mierze. Na całej Białorusi się mówi głównie po rosyjsku, ale prezydent Łukaszenka Łukaszenka do tego się zwalnie przyczynił. On sam mówi wyłącznie po rosyjsku albo trasianką, czyli takim mieszanką rosyjskiego i białoruskiego.
A szkoły? W szkołach jest język białoruski czy język rosyjski?
Wszystkie szkoły są rosyjskojęzyczne na Białorusi, z wyjątkiem dwóch szkół polskich, które też zresztą są w jakiejś sporej mierze rosyjskojęzyczne, ale generalnie białoruski jest wyłącznie nauczany jako język obcy, czyli jako język dodatkowy.
Czyli pod tym względem 25 lat stracone prezydentury Łukaszenki.
Niestety. I to jest tak, że wszystkie media teraz w większym stopniu się przestawiają trochę, coś zaczynają w ogóle używać białoruskiego języka. Natomiast przez 25 lat przede wszystkim to jest szkoła. To jest kwestia szkoły. Bez szkoły ludzie naprawdę mają... Ja patrzyłam na program dla klasy pierwszej, drugiej w podstawowej szkole. Czy trzeciej, bo to było do trzeciej klasy. To było, nie przepraszam, nie do pierwszej, drugiej. To tam była jedna godzina białoruskiego tygodniowo. Jedna godzina języka ojczystego tygodniowo. Dziwić się, że ci ludzie to... Oni mają problem potem, bo nie umieją tego języka. Nie jest tak, że oni by nie chcieli nim mówić. Dosyć spora... Teraz będzie PiS powszechny w tym roku. I myślę, że spora część Białorusinów zadeklaruje białoruski jako język ojczysty. Ale problem jest taki, że jak oni będą mieli w nim coś napisać, to nie wiedzą, jak to zrobić.
A w podręcznikach historii coś się... zmieniło?
Owszem, coś tam się zmieniło, na przykład jest jakieś tam sięganie jednak do Wielkiego Księstwa Litewskiego jako bazy historycznej. Ja nie tak dawno jechałam metrem w Mińsku i tam słyszałam, jak się przepytywali, dwójka się przepytywała przed egzaminem w sprawie właśnie tam, już nie pamiętam, którejś tam sytuacji z Wielkim Księstwem Litewskim, bitwy jakiejś tam. Na każdym razie to mnie zainteresowało, że się przepytywali nawzajem z historii. Kiedyś jeszcze niedawno właściwie przeszłość Białorusi tkwiła wyłącznie w II wojnie światowej i właściwie w Wielkiej Ojczyźnianej i w Armii Czerwonej. W tej chwili ona jednak próbują ją śledzić trochę dalej, ale nie zmienia to faktu, że to wciąż jeszcze jest bardzo nieśmiało. Choć akurat w tej dziedzinie rzeczywiście historycy białoruscy, nawet ci reżimowi, mówiąc tak szczerze, oni jednak próbują tam do tego sięgać. No jakieś korzenie trzeba próbować
sobie
znaleźć.
Ale sięgają do Radziwiłłów i sięgają do pierwszej Rzeczypospolitej?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, Wielkie Księstwo Litewskie. W gruncie rzeczy Białoruś w największym stopniu, to jest taka trochę rywalizacja z Litwą, czuje się spadkobiercą i słusznie zresztą Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie no jednak znaczna część, chociażby statuty litewskie, spisane były w języku starobiałoruskim. Jeszcze kanclerz Lew Sapieha zalecił, jest pisać jeszcze w początkach, jeszcze w tym XVI wieku, to był język powszechnie tam używany, prawda? Potem jeszcze był używany w kontaktach takich no, interpersonalnych, międzyludzkich, ale w coraz większym stopniu w XVII i zwłaszcza XVIII wieku ten język ustępował polskiemu na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, który uważano za taki elegantszy, czy też bardziej pożyteczny, był praktyczny. No więc, a jeszcze oprócz tego była używana łacina, prawda? To był w gruncie czy kraj wielojęzyczny, ale nie zmienia to faktu, że to jest po prostu, te terytoria były Wielkim Księstwem Litewskim. Tamtejsze szlachta i chłopstwo, to było szlachta i chłopstwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. No i to właściwie słusznie, że oni tych korzeni tam szukają.
Coś optymistycznego na zakończenie rozmowy?
No bo ja wiem, cóż można powiedzieć optymistycznego, znaczy zawsze wszystko się jeszcze zmienia, to żeśmy też wszyscy, którzy, ja to zawsze powtarzam, wszyscy, którzy zobaczyli, kiedykolwiek doświadczyli Solidarności i widzieli stan wojenny, to zawsze wiedzą, że jeszcze wszystko jest możliwe, bo jak ktoś oglądał rok 82, a potem jeszcze dalsze lata, to, że tak powiem, wie, że nikt nigdy nic nie jest skończone, także tak naprawdę to nie wiemy, co tam się będzie jeszcze działo.
Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat, była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jest godzina 8:59. Za chwilę przegląd prasy i redaktor Antoni Opaliński i Jan Bogatko.
Czas na przegląd prasy.
Przegląd prasy. Rozpoczniemy od przeglądu prasy krajowej. Do studia wchodzi Antoni Opaliński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry. Musi być od krajowej, tak? Dobrze, będzie od krajowej, ale to w takim razie będzie od krajowej, takiej niecodziennie przypomina. I proszę Państwa, ukazał się nowy numer kwartalnika Arkana, wydawanego w Krakowie, założonego kiedyś przez profesora Andrzeja Nowaka. Dzisiaj jego szefem jest profesor Andrzej Waśko. I tu już bardzo ciekawa jedna rzecz. Między Homolandem a Kalifatem. Czy żyjemy w czasach ostatecznych? Rozmowa z Pawłem Lisickim, redaktorem naczelnym Do Rzeczy, ale rzecz dotyczy nie tyle Do Rzeczy, co jego najnowszej książki Epoka Antychrysta. Bardzo wiele różnych innych jest też wartych przeczytania rzeczy w Arkanach, to będziemy pewnie w najbliższych tygodniach do nich wracać. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, że jest na przykład artykuł pana Marka Budzisza, który również już u nas czasem komentuje sprawy rosyjskie o strategii politycznej Rosji za czasów późnego Putina. Jak to, proszę Państwa, ładnie brzmi, późny Putin. Bardzo drogie uprawnienia do produkcji prądu. O tym pisze Teresa Wójcik w tygodniku Solidarność Brukseli. Chodzi o to, żeby prąd z węgla kosztował jak najwięcej. Czasem się historycy śmieją z tych czasów, kiedy był krach na giełdzie holenderskiej z powodu tulipanów. No, wygląda na to, że na współczesnej Europie będzie krach z powodu abstrakcyjnych rzeczy, jak uprawnienia do czegoś. Więc tak wygląda mniej więcej ten świat,
skoro już Antoni Opaliński rozpoczął przegląd prasy, to, i tu nie ma wynikania, połączymy się z redaktorem Janem Bogatko, który jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, trochę mnie zdenerwowała ta wiadomość, że ma zdrożeć prąd z węgla kamiennego. Najtańszy powinien być z wody, bo jego produkcja byłaby najdroższa i można byłoby na tym bardzo dobrze zarobić. Ale odejdźmy od energetyki i przejdźmy do polityki. Oczywiście tematem numer jeden w Niemczech to jest 56. rocznica traktatów elizejskich i podpisany w akcji zgranie nowy traktat między Francją a Niemcami, aczkolwiek to jest temat, o którym mniej w gruncie rzeczy można znaleźć w gazetach niż o Gdańsku i o tym, co się w Gdańsku wydarzyło. Ale ciekawa jest wypowiedź pana Macrona w Akwizgranie, a mianowicie ona musi bardzo zdenerwować postępową lewicę w Polsce. Kochamy nasze ojczyzny, ale kochamy także i Europę. No, Europa na drugim miejscu, no wydaje mi się, że to jest fatalny błąd ze strony pana Macrona, który, jak wiemy, cieszy się we Francji szaloną popularnością. Jeżeli spoglądam pod kątem polskim na niemieckie media, no to oczywiście nie uchodzi mojej uwadze materiał zamieszczony na stronie Mittelrundfunk, czyli środkowo niemieckiego radia, które znajduje się w Niemczech Wschodnich. To tradycja. Ktoś mi kiedyś wyjaśnił, nakazuje, aby to radio nazywało się środkowo niemieckie, mimo że jest wschodnie. No w każdym razie darujmy sobie historię i określenia rozgłośni radiowych, ale przypomniała mi się jedna historia, muszę powiedzieć, natychmiast, kiedy mieszkałem jeszcze w Bonn, a mianowicie tam znajduje się rozgłośnia WDR, czyli Westdeutsche Rundfunk. Normalni Kolończycy nazywali ją Westdeutsche Rundfunk, co oznacza zachodnio-niemieckie czerwone radio. No ale to sobie darujmy. Dzisiaj wszystkie radia są czerwone, czyli można powiedzieć, zachód jest czerwony. Jak czytam na stronie Mitteldeutsche Rundfunk, zamach w Gdańsku jako polityczny akt zemsty. No już chciałem znaleźć nazwisko niemieckiego eksperta, który taki pogląd wyraża. Okazuje się, że niemieckim ekspertem jest pani Monika Sieracka, która jest autorką tego artykułu, która pisze, że w Polsce atak na burmistrza Gdańska odbiera się jako wynik mowy nienawiści w polityce i w mediach. Więc po prostu już wszystko wiemy i na tym materiał ten jest bogato ilustrowany, różne zdjęcia i pod tytułem Agresywny język znajduje się zdjęcie czyje? Pana Jarosława Kaczyńskiego. No więc to już przeczytaliśmy na stronie Mitteldeutsche Rundfunk. Natomiast w mojej ulubionej, no bo innej nie ma w zasadzie, gazecie saksońskiej, Sächsische Zeitung, w mojej lokalnej, którą sobie tutaj czytuję, bo ona ma tę bardzo dużą taką wkładkę, co się dzieje w Zgorzelcu i w okolicach i to mnie zawsze jako lokalnego cudzysłów patriotę interesuje. Znajduje się materiał Simon Brunner, chyba tak się to powinno czytać, jeżeli zważy się, zwrócił uwagę na imię autorki. Gdańsk po tym. I to jest po prostu materiał, który opisuje taki wielki kontertekt poświęcony prezydentowi miasta, ludziom, którzy płaczą, rozmawiając z panią Brunner. Do tych płaczących należy pani Marta Siciarek, która od lat jest przyjaciółką, była przyjaciółką pana burmistrza. Ona lewaczka, feministka i on wierzący chrześcijanin, ojciec rodziny. No proszę, co za liaison na wysokim szczeblu. I ta pani Marta Siciarek, która założyła bardzo ważną, jak tutaj pisze ta gazeta, instytucję, która się nazywa Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Nie wiem, dlaczego imigrantki są na drugim miejscu, powinno być w zasadzie na pierwszym. Ktoś musi zwrócić feministę uwagę, ale może to nastąpi. W każdym razie, kiedy tutaj już sprawa imigracji przebrzmiała i raczej się politycy zastanawiają nad tym, jak odwieźć tych niektórych w każdym razie do swoich ojczyzn, to pani Siciarek jednak chciałaby, żeby oni przyjeżdżali, żeby mogła ich przyjąć w Gdańsku. I zresztą pan Adamowicz pisze o tym, pani Brunner także by chciał, bo sam jest przecież uchodźcą, sam pochodzi z rodziny przesiedlonych z Litwy. To jest takie określenie, które używa się dla Polaków. Natomiast Niemców, którzy byli przesiedlani, nazywa się wypędzonymi, ale przecież ktoś oczywiście wypędzał z Litwy Polaków, czy tam skądś nie, na pewno nie wypędzał, więc dlatego piszą o tym, że to są jednak przesiedleńcy. Jest wszystko wcale o tym, że właśnie pan Adamowicz był konserwatystą, ponieważ pochodził z ideowej konserwatywno-liberalnej partii. To trzeba o tym wiedzieć, że PO jest partią konserwatywną. To nie jest żadna jakaś postępowa, progresywna, lewicowa czy inna partia, to jest konserwatywna. Kto do tej pory tego nie wiedział, to po przeczytaniu artykułu pani Simon Brunner w Sächsische Zeitung wie o tym i już nie będzie więcej uważał czegokolwiek innego. Nie wspomina jednakże o tym, że pan Adamowicz nie był kandydatem tej partii, ale to jest drobiazg, to przecież nie ma żadnego wielkiego znaczenia. Wymienia również, cytuję, pani Brunner Bazila Kerskiego, oczywiście, który również należy do tych, którzy płaczą i są bardzo zmartwieni tym, co się dzieje. I tutaj przypomina o tym, że pan Bazyl Kerski, który został dyrektorem centrum, wbrew oporowi PiS, a to jest przecież przyjaciel pana Adamowicza, no pisze dalej, no więc oczywiście straszna rzecz, jak można było, że PiS się sprzeciwiał przyjacielowi pana Adamowicza, bo to bardzo, bardzo, bardzo nieładnie. I on też jest bardzo zmartwiony tą mową nienawiści w Polsce i tym wszystkim, co tam się dzieje. Troszkę inaczej wygląda. Zaczęła rozmowę z panem Jackiem Kołtanem, może dlatego, że on studiował w Niemczech, doktoryzował się zresztą, ile pamiętam, w Berlinie. W każdym razie po prostu przypomina on, że nie powinno się wynosić jednak na ołtarze pana Adamowicza, dlatego że po prostu miał pewnego rodzaju w swoim życiorysie elementy, które niekoniecznie należałoby uznać za propagandowe wymysły partii rządzącej i dotyczy to jego zeznań majątkowych. I czy to rzeczywiście ten protesty przeciwko Adamowiczowi, czy postępowania były polityczne, czy nie, to raczej nie wiadomo. To nie jest takie pewne. A więc lepiej zachować pewnego rodzaju ostrożność. No ale czy rzeczywiście tak to będzie, to raczej wydaje się wątpliwe, dlatego że bardzo jest potrzebny taki incydent, żeby wykazać o tym, jak bardzo, bardzo niedobrze jest w Polsce, jak bardzo niedobrze się tam dzieje, jak wielka jest mowa nienawiści i jak ona wszystkiemu szkodzi. Jak to wygląda w Niemczech? No w Niemczech okazuje się, że Niemcy mają coraz mniej zaufania do państwa i do demokracji. No jest to rzecz straszna, to można powiedzieć, że w ogóle ten Dakcyl chyba z Polski przyszedł do Niemiec. W każdym razie 2/3 Niemców wierzą w to w Niemczech zachodnich, bez różnicy między wschodem a zachodem. Nadal ten mur istnieje, mówi się tu w Niemczech, ale w głowach, mimo że został rozebrany. W każdym razie 2/3 Niemców zachodnich wierzy w to, że jest chroniona w Niemczech konstytucja, jak i wolność sumienia. Tylko 2/3. A w Niemczech wschodnich połowa jest tego zdania. Czyli coś się dzieje na zachód od Odry i Nysy, nad którą ja mieszkam.
I za przegląd prasy bardzo serdecznie dziękuję. Jan Bogatko pozostaje w Zgorzelcu. A Antoni Opaliński jest w studio i kontynuuje. Przejrzał dodatkowe portale, zobaczył co w gazetach i...
No i my tu sobie, proszę Państwa, w Polsce rozmawiamy o mowie nienawiści, a w poważnych miejscach poważni politycy rozmawiają o sprawach poważnych. Prezydent Turcji przyleciał do Moskwy i będą teraz, trwają rozmowy Erdoana z Putinem. Panowie oczywiście rozpoczęli rozmowę na tematy syryjskie. Co ciekawe, prezydent Turcji już zdążył wyrazić swoją opinię na temat Wenezueli i ma nieco inną zdanie niż prezydent drugiego co do mocy militarnej państwa w NATO, ma nieco inne zdanie na ten temat niż prezydent pierwszego co do wielkości państwa w NATO. To tak a propos wielkiej polityki. Media europejskie mają, proszę Państwa, nową ulubienicę. Jest to pani Nancy Pelosi, spikerka Izby Reprezentantów, kongresmenka ze stanu Kalifornia, osoba, która doskonale łączy taką ogromną postępowość w sprawach obyczajowych, rzecz jasna, bo przecież nie ekonomicznych, równocześnie z tym, że podaje się za osobę należącą do Kościoła katolickiego i z tym, że jak twierdzą obserwatorzy życia amerykańskiego, jest doskonałym takim przykładem polityka, który jest człowiekiem wielkich korporacji. Pani Nancy Pelosi powiedziała, że nie może być State of the Union, czyli tego takiego dorocznego przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych o stanie państwa, tylko że prezydent Trump powinien napisać list, w którym po prostu powie co i jak, no bo nie ma teraz warunków, bo jest właśnie ten shutdown rządu. Prezydent Trump na to powiedział, że on wygłosi swoje przemówienie, ale dopiero wtedy, kiedy to zamknięcie rządu się skończy. No i takie właśnie przeciąganie liny jest w Stanach Zjednoczonych, ale media europejskie, tutaj patrzę na Frankfurter Allgemeine Zeitung, nie przepadające za prezydentem Trumpem, są po prostu zachwycone tym, że ktoś tego okropnego Trumpa z kongresu wyrzucił, a raczej go tam nie wpuścił. A State of the Union to jest wielkie widowisko, zawsze warto je obejrzeć, bo to taki jest trochę teatr polityczny. Na portalu Politico jest informacja na temat tego, pisze pani Emma Anderson, że żółte kamizelki chcą wystawić kandydatów do wyborów europejskich. Chcą albo nie chcą, tego nie wiem, natomiast ciekawy jest ton tego artykułu. Otóż tutaj w Lidzie jest napisane, że wśród kandydatów może być między innymi księgowa, kierowca wózków widłowych, a nawet housewife, czyli po prostu kobieta, która pracuje w domu, zajmując się rodziną. I ten ton pogardy tych liberalnych europejskich elit, że jak to w ogóle może być, że jakaś księgowa, jakaś housewife chcą w ogóle gdziekolwiek kandydować, przecież my tu już wszystko ustaliliśmy. Jakoś dziwnie, że przy panu Schulzu, który zdaje się był nie do końca dyplomowanym bibliotekarzem, nikt nie zastanawiał się, czy on ma kompetencje, żeby rządzić Europą, a wielu chciało, żeby rządził. Teraz będzie, proszę Państwa, trochę spraw energetycznych. Pisze tutaj portal Business Alert piórem pana Michała Perzyńskiego. Znak i zapytanie wokół komisji węglowej w Niemczech. Otóż Niemcy cały czas się zastanawiają, kiedy z tego węgla rezygnują i oczywiście chcą z niego zrezygnować, bo węgiel jest niedobry, ale jakoś tak rezygnują bardzo powoli i rozkładają sobie to na lata. Tak jak mówiłem, my się spieramy o mowę nienawiści, a tymczasem rzeczy różne poważne mogą się też pojawić. Premier Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj w Senacie przy okazji debaty budżetowej, że budżet poradzi sobie nawet ze spowolnieniem, no bo może nam grozić spowolnienie nie z przyczyn polskich, tylko z przyczyn ogólnoświatowych i europejskich, trzeba na to być przygotowanym. No i Zürcher Zeitung pisze oczywiście o Davos. W Davos wystąpiła pani Angela Merkel, no i pochwaliła multilateralizm. W Davos też wystąpił premier Japonii i okazał się wielkim zwolennikiem globalizacji. Ci, którzy wiedzą, jak Japończycy doskonale potrafią chronić swój własny rynek, mogą się nieco uśmiechnąć. Na temat Davos też pisze jeden z polskich dziennikarzy, tam pojechał Sebastian Stodola, który wczoraj występował też w Poranku Wnet. Czy Polaków nie obchodzi Davos? Autor się zastanawia, no i pisze też o tym, o czym mówił wczoraj, mianowicie, że tak naprawdę to jest spotkanie politycy, są tam pewnym dodatkiem. Tak naprawdę Davos jest przede wszystkim spotkaniem światowego biznesu, a u nas tych naszych rodzimych firm, które były na tyle wielkie, żeby tam naprawdę je poważnie traktowano, to wciąż jeszcze niestety nie ma. W dzienniku Gazecie Prawnej też znajduje informację o tym, że sekretarz stanu Mike Pompeo ma dość swojej pracy. Ledwie zaczął, a już ma dość. No proszę. W Rzeczpospolitej, proszę państwa, jest na temat tego, że ktoś podobno płacił za kampanię internetową w czasie debaty nad ustawą o IPN-ie, tak jakby naprawdę trzeba było płacić za to, że Polacy interesują się swoją własną historią. Jest też artykuł Jędrzeja Bieleckiego o ofercie dla Teheranu. Zamiast izolować Iran, szczyt w Warszawie ma wypracować podobno porozumienie z ajatollahami. No, bardzo możliwe, tylko w takim razie po co było mówić, że nie zapraszamy tam Iranu. I jeszcze bym na zakończenie zaprosił na film, proszę państwa. Żyjemy w czasach, kiedy w mediach dominują takie postacie mało kolorowe, to może przypomnijmy sobie epokę, kiedy świat był bardziej kolorowy w epoce napoleońskiej. W tygodniku Solidarność, proszę państwa, pan Paweł Gabryś-Kurowski pisze o filmie Władca Paryża. Bohaterem filmu Władca Paryża, który teraz jest na ekranach Chin, jest dżentelmen, który nazywał się Eugeniusz Widok. Proszę państwa, to był przestępca, galernik, złodziej, który został za czasów Napoleona twórcą francuskiej policji kryminalnej. Potem stał się bohaterem literatury, jest między innymi u Balzaka, a w polskiej literaturze, na przykład u Waldemara Łysiaka. Widzę, że pan redaktor jeszcze chce coś tutaj czytać z gazety.
Nie czytać, tylko tak jak redaktor Jan Bogatko zwrócił uwagę na artykuł w gazecie o mowie nienawiści ilustrowany zdjęciem Jarosława Kaczyńskiego, tak w Rzeczpospolitej. Artykuł Kto zapłacił za hejt jest ilustrowany zdjęciem Mateusza Morawieckiego, więc to są takie podpowiedzi na zadane pytania, z którymi nie można się procesować, może edytorski przypadek, a może coś więcej. Natomiast zainteresowało mnie, skąd Rzeczpospolita wie, że szef Departamentu Stanu ma już dosyć...
To nie Rzeczpospolita, to Dziennik Gazeta Prawna.
Dziennik Gazeta Prawna, bo to jakie jest źródło, czy był wywiad z szefem Departamentu Stanu, który to powiedział, czy ktoś miał z nim wywiad, czy na podstawie mowy ciała się zorientowano, że ma dosyć...
Wydaje się, że tutaj w tym artykule pana Radosława Korzyckiego są to informacje oparte o różne pogłoski w mediach amerykańskich, a te pogłoski wynikają z tego na przykład z Washington Post. No, trzeba pamiętać, że to są gazety, które bardzo nie lubią tej administracji. Chodzi o to, że tam cały czas trwa straszny taki ruch w interesie postaci. Kolejni ludzie odchodzą, przychodzą. Bardzo mała jest w tej chwili stabilizacja, jeśli chodzi o te kluczowe departamenty amerykańskie. Teraz poinformowano na przykład, że zastępca sekretarza stanu, pan Wes Mitchell, który między innymi był jakiś czas temu też w Warszawie i który odpowiadał za to różne sprawy środkowo- i wschodnioeuropejskie, ma odejść ze stanowiska. Więc stąd chyba amerykańska prasa przypuszcza, że podobnie jak Rex Tillerson, pan Mike Pompeo bardzo długo nie wytrzyma pracy z Donaldem Trumpem, który rzeczywiście zmusza swoich ludzi do mocnego, emocjonalnego wysiłku.
Na zakończenie tego przeglądu prasy wyprzedzę audycję WF z Matura z WF-u, która jest o sporcie, która w sobotę o godzinie 16 i powiem, że Krzysztof Piątek podpisał 4,5-letni kontrakt z AC Milan. Polski napastnik został następcą takich zawodników jak Marco van Basten i w słynnym klubie zagra z numerem 19. Jest najdrożej sprzedanym polskim piłkarzem w historii. Oficjalna prezentacja, za ile został sprzedany? Za 35 milionów euro plus kilka milionów w ewentualnych bonusach. A był kiedyś piłkarzem Krakowi.
To jest chyba dobra wiadomość. Może jeszcze zacznie ktoś strzelać jakieś gole dla reprezentacji Polski.
Jest godzina 9:18. Może posłuchamy zespołu, w takim razie Kraków, to zespołu Manam. O Krakowie będzie to piosenka.